Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś głównym tematem będzie 50. rocznica grudnia 70. roku. Z tej okazji mamy dla Państwa reportaż o Zbyszku Godlewskim, który urodził się w Zielonej Górze. Będzie też kolejny odcinek cyklu Świadkowie Historii. Najpierw jednak o innej rocznicy. 35 lat temu, 19 grudnia 85. roku, bracia Zielińscy, 13-letni wówczas Krzysztof i 16-letni Adam, uciekinierzy z Polski, otrzymali od szwedzkiego rządu zgodę na stały pobyt. Na kanwie ich historii powstał film 300 mil do nieba. Chłopcy wydostali się z Polski promem, ukryci pod naczepą tira. Znaleźli się w szwedzkim Ystad po 26-godzinnej podróży 27 października 1985 roku. Jak później mówili, uciekli, ponieważ nie chcieli pogodzić się z realiami życia w PRL. Byli też ciekawi świata. Ucieczka Zielińskich wywołała poruszenie w mediach w Szwecji i szereg reperkusji w Polsce. Władze PRL szykanowały ich rodziców, odebrano im prawa rodzicielskie. Młodszy z braci Krzysztof Zieliński wspominał później, że miał szczęśliwe, choć spędzone w surowych warunkach dzieciństwo. Ucieczka na zachód była dla niego wielką przygodą, w której wiele było dziełem przypadku.
Dla mnie takie słowo zachód to nie było, że ja wiedziałem coś o zachodzie, tylko że o, będzie coś się działo. Znaczy my nie mieliśmy pojęcia, że mamy do Szwecji uciekać po pierwsze. Nie było, że my mieliśmy jakikolwiek pomysł. To była jedna wielka improwizacja od początku do końca ucieczki. Bo my też w Warszawie zatrzymaliśmy się, żeby zobaczyć, czy da się uciec samolotem.
Bracia dotarli na lotnisko w Warszawie, tam jednak przekonali się, że ucieczka drogą powietrzną jest niemożliwa, dlatego zdecydowali się na plan B, opuszczenie kraju samochodem ciężarowym na pokładzie promu. Przedostali się do Świnoujścia, gdzie w porcie ukryli się pod naczepą jednego z tirów. Największą trudnością było przejmujące zimno oraz niepewność, dokąd się dostaną.
Dla mnie ekstremalne przeżycie to jest takie, którego nigdy nie doświadczyłem, ale muszę przecierpieć. Marzłem, byłem głodny, czy leżałem niewygodnie. To kiedyś to minie. A gdy się ma nadzieję, no to człowiek potrafi wytrzymać dużo, dużo więcej niż ten, który nie ma nadziei, powiedzmy, nie? I jak się obudziłem, to jak mi Adam Sztorchał powiedział, że jesteśmy na parkingu jakimś, stoimy. To była sobota, 11 wieczór, bo jak wyszliśmy spod ciężarówki, to był duży zegar. No i pierwsze, co robiliśmy, oglądaliśmy, czy nie ma policji.
Chłopcy zorientowali się, że są w Szwecji, jak mówił Krzysztof Zieliński, obaj byli pod wrażeniem miejsca, w którym się znaleźli.
Jak doszliśmy do miasta, była 11 w sobotni wieczór, my tacy brudni, zmarznięci, głodni i to wszyscy wyszpanowani Szwedzy idą sobie po prostu na dyskoteki i cały ten kontrast. Polska 85 lat, ta szarość, burość, niczego w sklepach, kontra wskoczenie w krainę czarów jakichś, magicznych kolorów, nie? Bo tam wystawy, okna, no przepych wszystkiego i te światło, wszystko oświetlone. Także przez pierwsze 3 godziny chodziliśmy, tylko oglądaliśmy wszystko z dużymi oczami.
Bracia Zielińscy otrzymali pomoc szwedzkich służb imigracyjnych. Z kolei w Polsce ich rodzicom odebrano władzę rodzicielską. Paradoksalnie ta sytuacja przyczyniła się do wydania braciom prawa pobytu w Szwecji. Tamtejsze władze imigracyjne uznały, że w przypadku powrotu do kraju spotkaliby się z prześladowaniami. Bracia Zielińscy są jednymi z bohaterów przygotowanej przez IPN wystawy Uciekinierzy z PRL, przedstawiającej historię spektakularnych, nielegalnych wyjazdów z komunistycznej Polski. Historyk profesor Dariusz Stola z Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że władze komunistycznej Polski bardzo dokładnie zabezpieczały granice.
Na granicy polskiej wybudowano 1100 km zasieków z drutów kolczastych. Praktycznie cała granica zachodnia była tym pokryta i spora część granicy morskiej. Ponadto wybudowano blisko 1500 wieży strażniczych. 14 tysięcy czujek. Jak ktoś poruszył drut, to wtedy odpalała się rakieta.
Profesor Stola dodał, że w pewnym momencie polskich granic pilnowało nawet 30 tysięcy żołnierzy. Historyk podkreślił, że było niezwykle trudno uciekinierowi przedrzeć się przez tak strzeżone granice.
Groziło mu po prostu śmierć. Do niego można było strzelać. Jeżeli uciekał przez Czechosłowację i miał szczęście, że przeszedł przez całe Czechy, mógł usmażyć się na drutach kolczastych, bo na granicy czesko-niemieckiej druty były pod napięciem 3000 volt. I znamy przynajmniej 29 przypadków Polaków, którzy w ten sposób zginęli. Jeżeli nie zginęli, ich schwytano, to po prostu groziło im więzienie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontrole na granicach zostały zintensyfikowane, zniesiono bezwizowe przekraczanie granicy, wycofano wiele wcześniejszych udogodnień, zaostrzono rygory. Jak podaje Muzeum Polskich Formacji Granicznych, liczba osób osób przekraczających granice w latach 80. zmniejszyła się o połowę w stosunku do lat poprzednich. Natomiast wzrosła liczba nielegalnych ucieczek przez zieloną granicę. Władze częściej też odmawiały chętnym powrotu do kraju. Teraz główny temat naszego dzisiejszego spotkania. 50. rocznica Czarnego Czwartku. 17 grudnia 1970 roku w Gdyni zginął 18-letni robotnik Zbyszek Godlewski. Urodzony w Zielonej Górze, później wychowywał się w Gałkowie, niedaleko Łodzi. To o nim jest słynna ballada o Janku Wiśniewskim. Zapraszam na reportaż Ballada o Zbyszku Godlewskim.
Historie pisane na nowo.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Jeśli chodzi o piosenkę, to dla mnie to jest poniżej pasa. Jak tylko usłyszałem ją. Czemu oni po nazwisku? Przecież to się... Ja już sam wyrymowałem, że to by się zgadzało. Nie Wiśniewski, tylko Godlewski. Bo ktoś by sobie pomyślał na pewno, co mnie tam jakiś Wiśniewski. A ci starzy, co mieszkali na przykład na tym osiedlu wojskowym, to by na pewno zapamiętali Godlewskiego, a nie Wiśniewskiego jakiegoś tam.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł.
Ten tłum niesie zabitego i krzyczy mordercy, tak? Słuchaj, ta grupa z tym zabitym, proszę ciebie, jest na Świętojańskiej już, na Świętojańskiej. Sztandar niosą zakrwawiony i za nim tego trupa.
Idą w kierunku na prezydium, tak?
No idą Świętojańską.
To historia z Wybrzeża, która zupełnie nieoczekiwanie rozpocznie się i zakończy w centrum Polski, w Gałkowie, między Łodzią a Koluszkami. Zbyszek Godlewski, 18-letni robotnik niesiony przez tłum na drzwiach w czasie wydarzeń grudniowych w Gdyni w 1970 roku, właśnie tam spędził swoje dzieciństwo. Jego rodzina sprowadziła się do Gałkowa w latach 50., wcześniej mieszkali w Zielonej Górze i w Żaganiu. Eugeniusz Godlewski był wojskowym, co wiązało się z częstymi przenosinami. W Gałkowie też była jednostka wojskowa, a obok osiedle bloków.
Ja powiem, no, tej młodzieży tutaj strasznie dużo, matki wrzeszczące nieraz okiem. Na obiad! Po imieniu oczywiście wzywające.
A Gil nie mieszkał wtedy już? Mieszkał chyba, nie?
Opowiada pan Zbyszek, kolega Godlewskiego z osiedla.
No, wychowywaliśmy się razem, tylko był młodszy 2 lata ode mnie i wspólnie tutaj spędzaliśmy czas, można powiedzieć. No. Jednostka to był taki enklawa, jednostka i wojsko jako zielony garnizon dla swojej kadry i dla swoich dzieci. Dużo spraw takich organizowali. Ten dom, co stoi na wprost tutaj, to był kiedyś kino wojskowe, Biarus. I tam były wszystkie takie organizowane sprawy właśnie dla młodzieży, dla dzieci, poranki kinowe. A my, no cóż, byli jako dorastająca młodzież, no to były czasami figle, czasami różnego rodzaju psoty, ale wychowywaliśmy się właśnie w takim swoim środowisku. Jeżeli mogę powiedzieć o Zbyszku Godlewskim, no to widzi mi się on zawsze, był taki spokojny, właściwie skrytym i muszę powiedzieć, że nie wyróżniał się wśród nas tak, żeby tam gdzieś coś zakombinować, jak to się mówiło w tym naszym środowisku, gdzieś przez płot przeskoczyć, przez gdzieś przyjechać, bo my tutajśmy na ten teren wojskowy tak się dostawali właśnie. No, trafił akurat w rejon gorący, że tak powiem, gdzie się rodziła Solidarność, gdzie właśnie te ruchy takie społecznościowe były bardzo nasilone. No i nie obawiam się mówić tego, no miał pecha po prostu. No. I dla mnie osobiście to było olbrzymie zaskoczenie.
Pan Mieczysław chodził ze Zbyszkiem Godlewskim do jednej klasy. O tym, że to właśnie on zginął w Gdyni, dowiedział się dopiero po latach z reportażu telewizyjnego.
Przez tyle lat w jednej ławce żeśmy siedzieli. Bardzo dobrze ułożony. Grzeczny był. Był wychowany tak jak wojskowy. To znaczy, jeśli był wywoływany na przykład obecność, jeśli sprawdzali, to stawał wyprężony i mówił jestem. Jak był wzywany do odpowiedzi, to stał na baczność. To znaczy, każdy ma jakieś przeznaczenie, ja wierzę w to, że każdy człowiek ma jakieś przeznaczenie, żeby wypełnić tutaj na, powiedzmy, na ziemi. Widocznie takie jego przeznaczenie było.
No, trzeba coś zostawić dla następnych pokoleń.
Zbyszek Komorowski, dziennikarz i pasjonat lokalnej historii z Koluszek.
Poza tym warto jest się pochwalić czymś, co mamy, tak? Co ma ta lokalna społeczność. On, ten chłopak został, tak jak wcześniej rozmawiałeś z panem Mietkiem, że został w zasadzie niechcący, mimowolnym bohaterem, ale stał się tym bohaterem. Bohaterstwo jest przypadkowe. Tak myślę. My wiemy o tej balladzie Janku Wiśniewskim, o tych okolicznościach, natomiast mnie zainteresowało właśnie, jaki miał głos, jakim był po prostu dzieckiem, nie? Poza tym też imię, tak?
Zbyszek interesuje się swoim imiennikiem od dłuższego czasu. W lokalnej gazecie opublikował szkolne zdjęcia Zbyszka Godlewskiego i wspomnienia jego kolegów z dzieciństwa. W Elblągu, dokąd Godlewscy przenieśli się z Gałkowa, odnalazł panią Anię, polonistkę, która również interesuje się historią Janka Wiśniewskiego z ballady. W czerwcu 2019 roku wspólnie wyruszamy w podróż śladami młodego chłopaka, który zginął w Gdyni, a wychował się niedaleko Łodzi. Zaczynamy od Elbląga, w którym do końca życia mieszkali rodzice Zbyszka Godlewskiego. Poza ulicą jego imienia w samym mieście nie widać jego śladów.
Nie, wydaje mi się, że nie żyjemy tą historią. Żyjemy historią bezrobocia. Czego? No, bieżących spraw. Natomiast historia, nie wiem, część osób na pewno jest jakoś zorientowana, ale to nie jest duży procent mieszkańców miasta.
Bardzo zapomniana postać.
Może,
taka.
Może kojarzę, ale to niewielka.
Starsi ludzie, tak, ale... Młodzi nie. Młodzież w ogóle. Młodzież otwiera szeroko oczy i w ogóle co to jest. A jak rozmawiamy, jak na przykład oglądam z dziećmi Czarny Czwartek, usłyszą ballady, to wtedy wszyscy, to.
W Elblągu również spoczywa ciało Zbyszka. Zostało tam przeniesione mniej więcej po 3 miesiącach od wydarzeń grudniowych na prośbę rodziców. Wcześniej był tylko potajemny, szybki pogrzeb w środku nocy w Gdańsku.
Tablica czarna z prawej strony, symbol grudnia 70, w liście dębu, z lewej strony zdjęcie świętej pamięci Zbyszek Godlewski, urodzony 1952 rok, zginął w Gdyni 1970 roku, ofiara grudnia, zabitym w pochodzie ku nadziei na wolność Polaków w ojczyźnie.
Niestety z matką Zbyszka Godlewskiego, panią Izabelą, nie możemy już porozmawiać. Zmarła 2 tygodnie przed naszą podróżą. W Elblągu odwiedzała ją m.in. Grażyna Wosińska, autorka publikacji o tym mieście. Izabelę Godlewską poznała w latach 90.
To była historia znana, z tym, że wtedy były opinie, że to nie jest Zbyszek Godlewski, bo to właśnie pani Godlewska mówiła, że było jej przykro, że mówiono, że to nie jest jej syn. A ona powiedziała, ja patrzę na zdjęciu, powiedziała, że te trampki, nie wiem jak to obuwie się wtedy nazywało, ale w każdym razie nie takie jakieś solidne buty. Pamiętała, jak mu wybierała te buty, jak mu je kupowała, jak przeżywała, bo wtedy, w tamtych czasach kupno butów było większym znacznym przeżyciem niż teraz, przy takich brakach na rynku, przy cenach, przy niskich zarobkach. Więc to było straszne przeżycie. dla matki, że mówią, że to nie jest syn, a przecież ona wie, że to jest jej syn. I tak rzeczywiście było. Nie, była bardzo ciepłą kobietą, bardzo przyjaźnie nastawioną do ludzi i na pewno to wydarzenie wywróciło jej życie do góry nogami. I no, nie mogła się z tego otrząsnąć. Po jakimś czasie jakby reagowała troszeczkę spokojniej, ale to, co działo się w sercu jej, to trudno powiedzieć. Był dla niej synem, który wyjechał, żył i nagle okazuje się, że nie żyje. Potem jest pogrzeb, mordercy się nie chcą przyznać, wszystko jest tajemnicze, nie wolno nikomu nic mówić. To takich przeżyć się nie zapomina, to się tego nie da. Nie da opowiedzieć i nie da przekazać słowami, a ja nie byłam też taką bliską osobą, ale rozmawiałam akurat bardzo często w okolicy tych wydarzeń, czyli grudnia 70, kiedy to ożywało ze zdwojoną siłą, bo było przygotowanie do świąt, kupowanie choinek. To się kojarzyło z tamtymi czasami, z tamtym grudniem 70.
To dla nas jest bardzo przykre połamać się tym opłatkiem i powiedzieć jakieś słowo, żeby doczekać następnego. I tak co roku, nasza Wigilia.
Zbyszek Komorowski razem z Anią Szawarą, polonistką z Elbląga, również starał się o spotkanie z panią Godlewską.
Telefon. Dzwonię, przedstawiam się pani Izabeli. Mówię, że jestem z Koluszek, że mieszkam niedaleko Gałkówka, gdzie wiem, iż na przełomie lat 50. 60. mieszkała, gdzie Zbyszek chodził do szkoły podstawowej w miejscowości Gałków Duży. I po prostu szuka materiału i bardzo chciałbym o jakąś rozmowę. I pani Izabela bardzo grzecznie, ale stonowanie i taka była bardzo asertywna, powiedziała, że nie, wie pan co, my już powiedzieliśmy dużo mediom i wiele razy już chcemy mieć temat z głowy. Ale tutaj Ania mnie podparła, mówi, słuchaj, przecież masz gazetę ze sobą z tym pierwszym reportażem, bo to już był koniec stycznia, a ja w grudniu tutaj byłem wcześniej. Więc odzwoniłem jeszcze raz. No i zaproponowałem po prostu w takim razie chociaż zupełnie prywatne spotkanie i gazetę właśnie ze wspomnieniami kolegi Mietka z Gałkówka i to jakoś tak przekonało panią. Weszliśmy, odnaleźliśmy ten blok naprzeciwko garnizonu. Zależało mi bardzo, żeby pokazać tego chłopaka, który był jednym spośród nas, gdzieś tam mieszkał, był rówieśnikiem dla takich społeczności mniejszych, powiedzmy, niż społeczność, nie wiem, Łodzi czy Piotrkowa Trybunalskiego, takich mniejszych miasteczek, gmin, to jest coś ważnego, tym bardziej, że no, uważam, że to jest postać taka bardzo ikonograficzna, to jest postać, która wręcz no, uosabia to wielkie, straszne wydarzenie, jakim była masakra na Wybrzeżu.
Po całej tej rozmowie, jak mieliśmy wychodzić, podeszłam do niej, podałam rękę, a ona mnie zaczęła ściskać, obcałowywać i mówi do mnie, dziękuję wam, że jeszcze ktoś pamięta. Tam Zbyszka wycałowała, więc to takie było. I wyszliśmy przed dom. Zbyszek chciał zrobić zdjęcie tego domu, gdzie mieszka. Ja mówię, słuchaj, na razie nie rób, bo firanka się rusza, tak będzie głupio. A okazało się, że pani Izabela odsłoniła tę firankę, jeszcze nam machała, jeszcze na pożegnanie, więc takie, najpierw zamknęłam ten rozdział, nie chcę rozmawiać, a jak przyszło właśnie już do tej rozmowy, to mimo wszystko jednak...
Na Wybrzeżu szukamy innych uczestników wydarzeń grudnia 1970 roku. Wspólnie odwiedzamy pana Waldemara, który chodził ze Zbyszkiem Godlewskim do szkoły zawodowej w Elblągu. On też był w Gdyni 17 grudnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
O, proszę bardzo.
Oni mieli po 18 lat, nie? Ja na przykład tam z nimi nie tego, bo ja byłem o parę miesięcy młodszy, no to... To mnie tam nie tego. Oni w innej części robili, a ja w innej. I oni w innym hotelu byli, ale że z Elbląga byliśmy, no to tak spotykaliśmy się. I jak jechaliśmy do pracy czy co, to w tym. A tak samego to co? Jak już SKN wstała, nie? Stała z tego. Raczej na tym przystanku. No i później co? Wszyscy wysiedli do góry, nie? Bo tam taki jest most, czy tam Przykładka, jak to się nazywa. To. Bo tu był dla towarowych, a tu SKM jeździła u góry, nie? Do Gdyni. No i wszyscy uciekli, jak zaczęli strzelać, to uciekli na ten nasyp, o. I on tak samo uciekł i było ciemno. To ciemno, nie grudzień. I ja zjechałem na dół, no i każdy uciekał, przecież to pełno ludzi było, nie? No to każdy uciekał. Ale wiem, że on leżał tam u góry. Znaczy, no, tyle, ile było światła, nie? To człowiek tak, o, ale to każdy się bał, no to uciekali. A ja wiedziałem, czy on leży zabity, czy co. To tak, tego to ja dopiero zobaczyłem go na zdjęciu, jak na drzwiach. No macie te zdjęcia. Ja też miałem, ale jak mnie aresztowali, rewizję zrobili, to wszystko pozabierali.
Kasztan, kasztan, ta grupa. Tymi flagami, co nieśli tego zabitego, jest już na Świętojańskiej, idzie dalej.
Na drzwiach ponieśli to Świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha, Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity.
W Gdyni spotykamy pana Józefa, jednego z mężczyzn, którzy pomagali nieść słynne drzwi przed prezydium. Jego żona, pani Krystyna, też obserwowała te wydarzenia, ale z zupełnie innej perspektywy.
Ja oczywiście jeszcze męża nie znałam. Ja studiowałam i w czwartek mieliśmy zajęcia, jakie to były, te... Wojskowe zajęcia i wiem, że jechałam trochę później i mieliśmy zajęcie na 8:15, więc ja mieszkałam tutaj na Falistej, więc w rejonie właśnie tego pomostu i śpieszyłam się, coś wiedziałam, że jestem spóźniona, weszłam na peron, widziałam kamienie na tym peronie, byłam zdziwiona i w pewnym momencie w połowie drogi usłyszałam strzał i przeraziłam się, że ten strzał mógł być do mnie, więc się wycofałam przed ten peron. A potem widziałam, że zaczęły tworzyć się tłumy ludzi. Znaczy tłum, jak tłum, no ludzie byli. Ja tamtędy szłam, a ludzie szli niosąc kogoś na tych drzwiach.
Przecież myśmy się nie znali. Ten tłum, no przecież to są na tyle ludzi, a przeważnie młodzi. Nie zdając sobie sprawy, właśnie tak jak żona mówi. Ja w połowie Świętojańskiej dotarłem do tej... i karawany, która szła w kierunku do prezydium. To już była ostatnia przecznica. Tam była taka mleczarni sklep z lodami, z nabiałem, a zarazem z kawą. I to była oszklona cała, więc gapie tam w środku ludzi się nazbierało. I na tym odcinku 100-150 metrów doszliśmy na samej górze Świętojańskiej, czyli jakieś 50 metrów przed urzędem miasta i myśmy, pamiętam, doszli i nadleciał helikopter, otworzyli drzwi i normalnie garściami sypali proszek łzawiący. To było takie, że nie można było wytrzymać, więc ja tylko pamiętam tyle, że tam do jakiegoś momentu już następny wzięli i co się z nim dalej stało, bo też zachodzę w głowę, bo ja już nie mogłem iść z tego względu, że byłem przesiąknięty tym proszkiem, a że w tym hotelu mieszkałem, to uciekłem.
Jesteśmy na stacji kolejki SKM Gdynia Stocznia. To jest to miejsce, gdzie zginął Zbyszek Godlewski. Na dole, poniżej z nasypu, jeździły pociągi towarowe i tak też te tory zostały. Teraz nasyp jest porośnięty drzewami, więc już nie widać tego. Zostały kamienie, ten żwirek. Natomiast te drzewa zasłaniają jak gdyby i na kładce, i na ulicy było wojsko. Po lewej stronie i po prawej mieli tory, więc musieli gdzieś tam wzdłuż torów po tym nasypie biec w panice.
Miałem 2 lata wtedy, kiedy tutaj te wydarzenia miały miejsce. Wiem, że niektórzy Polacy, oglądając wydarzenia w dzienniku, komentowali, śmiali się, patrz, strzelają jak do kaczek, mając tego radość. Wiem, że w niejednym domu były na tym tle ostre różnice zdań. I znałem tą postać właśnie z tej ballady, później z filmu Andrzeja Wajdy. No i pamiętam, że zawsze chciałem tutaj być, stanąć na tym moście i poczuć ten klimat. Jakoś ciężko, mi powiem. To jest jakieś miejsce przeklęte i jednocześnie święte przez to, że ktoś stracił tutaj życie.
Stocznią w Cygdyni, stocznią w Cygdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł, nie płaczcie bardzo.
Ta ballada no jest wzruszająca. No to są takie momenty, gdzie przypomina się te lata młodości, to, co się przeżyło, to, co się działo właśnie przy tym pomoście i to, co człowiek to zapamiętał, to tkwi w człowieku.
Ludzie zainteresowani żywo historią grudnia 1970 roku i legendą Janka Wiśniewskiego dziś są rozrzuceni po całej Polsce. Oprócz Gałkowa pod Łodzią, Elbląga czy Gdyni, o Zbyszku Godlewskim pamięta Zielona Góra, w której się przecież urodził. Dziwna więź łączy wszystkie te osoby. Potwierdza to pan Mieczysław, od którego zaczynaliśmy tę opowieść.
Taki przypadek. Jestem na Bogdance na Rybach. No i z takim przyjacielem się spotkałem. No i tą wiadomością się chciałem z nim podzielić. Mówię, ty słuchaj, mówię, po 40 latach odnalazłem, mówię, swojego kolegę, dobrego kolegę, z którym siedziałem, mówię, w jednej ławce przez kilka lat żeśmy siedzieli. Przypominasz sobie, mówię, nieraz w kronikach, czy jak święto jest jakieś tam lat 70., gdzie pokazują w telewizji, jak jest niesiony człowiek na drzwiach. Mówię, po tych 40 latach się dowiedziałem, że to mój kolega. A on mówi, ty słuchaj, ten kolega był niesiony przez mojego kuzyna, który pochodzi z Gdańska. Też takie dreszcze przeszły, jakby było jakieś powiązanie. No bo jak inaczej to można określić?
A sama ballada? Autor jej słów, ówczesny inżynier ze stoczni w Gdyni Krzysztof Dowgiało, napisał ją nie znając imienia i nazwiska chłopca, którego niesiono świętojańską. Dlatego wybrał popularne imię i nazwisko – Janek Wiśniewski, tworząc symbol grudniowej masakry. Choć faktycznie, nazwisko Zbyszka Godlewskiego też tam świetnie pasuje.
Schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. We'll be right back.
A w kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek naszego cyklu Świadkowie Historii, w którym razem z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze prezentujemy sylwetki bohaterów i świadków wydarzeń historycznych. Dziś bohaterem Jan Markowski, w latach 80. współtwórca NZS przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze.
Historie pisane na nowo.
To była taka fala, gdzie już była solidarność. Wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I tuż po północy ktoś walił drzwi. No. Milicjant i dwóch cywili. No chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem mówi, to mamy wojnę. No mówię, z kim ta wojna? To jesteście internowani.
Świadkowie historii.
Odcinek 9. Studenckie życie. Jan Markowski, rocznik 1958, urodzony w Zielonej Górze. Współorganizator niezależnego ruchu studenckiego Zielonogórskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Świadkowie historii.
Początek roku 1980 to w Polsce masowy sprzeciw społeczny wobec reżimu komunistycznego. Na fali entuzjazmu o swoje postanowiły upomnieć się różne grupy społeczne, także studenci. W Zielonej Górze wiele osób przyłączało się do nowego ruchu spontanicznie.
Przypadek. Poszedłem na spotkanie, które ktoś po prostu powiesił kartkę na tablicy ogłoszeń w trzecim DS-ie, że w pokoju takim i takim o godzinie takiej i takiej, chyba 17, jak o ile pamiętam, spotkają się chętni do rozpoczęcia działalności nowej organizacji studenckiej. I poszedłem tam. To było coś zupełnie nowego, to miało być zupełnie coś nowego. Ja przedtem, tak jak de facto wszyscy studenci zostali zapisani do EZSP, czyli do Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Każda grupa dziekańska była grupą działania. No ja trochę głębiej działałem w tym EZSP, tak zwanym SYP-ie, później tak nazywanym, przez turniej wiedzy politycznej, które niechcący na pierwszym roku wygrałem. Poszedłem na to spotkanie. Byli koledzy, których znałem ze studium wojskowego, głównie Wydziału Budownictwa. Ja studiowałem inżynierię sanitarną, inżynierię ochrony środowiska, bo tak to się nazywało. Od słowa do słowa powiedziałem, że okej. Nie patrząc na to, gdzie należę, można spróbować założyć coś nowego, co miało mieć charakter samorządu studenckiego.
O co chodziło studentom? Władze uczelni mówiły wprost: bierzcie się za naukę, a nie robienie polityki.
Zadawaliśmy sobie je na początku, bo i nawet u nas rektor Tadeusz Bielski, żyjący do dzisiaj, powiedział: o co wam chodzi? Macie EZSP. Kraj się rozwija. Mamy sojusze. Są imponderabili. Ja to już cytuję tutaj drugiego profesora Eckerta. Uderzacie w podstawy tego systemu, tego ustroju. Tylko my odpowiadamy wtedy: a dokąd nas ten ustrój zaprowadzi? Co żeście nam zmontowali? Każde przekroczenie granicy, choćby z NRD, czy z Czechami, to robimy och, ach. Co wy nam za przyszłość gotujecie? Przecież tu się to wszystko runie. Nie da się w tym żyć. Jest szaro, ponuro, bez perspektyw. No trzeba to zmienić. Dokąd to nas prowadzicie? Do komunizmu? Do krainy szczęśliwości? No przestańcie bajki opowiadać.
Na pierwszym spotkaniu studenci skupili się na sprawach organizacyjnych. Był październik i euforia karnawału Solidarności.
Ustalenia były takie, jak to rozpocząć. Akurat trochę działałem w ZSP, to byłem w stanie podpowiedzieć. I to wychylenie się spowodowało, że natychmiast znalazłem się w komitecie założycielskim tego stowarzyszenia. Potem musiałem po prostu też podjąć decyzję, jak to poszło głębiej, żeby z ZSP po prostu wystąpić. Ustalenia były takie, że zakładamy komitet założycielski, zbieramy członków, określamy program, chcemy spotkać się z rektorem, chcemy wydawać jakieś pisemko, i przystępujemy do działania. To była taka fala, gdzie już była solidarność, Wszyscy chcieli działać, coś robić, zmieniać rzeczywistość, najlepiej okolice. I myślę, że na tej fali to poszło. Tam była jedna osoba, szczególnie wiodąca, Rysiu z budownictwa, facet z charyzmą, ze swadą, opowiadający, mający jakiś talent oratorski i do tego wiedzę historyczną. Także on bił nas na głowę, no i on tam na lidera się wysunął. I rzeczywiście był nim do końca.
Świadkowie historii.
Pierwsze tygodnie to spory odzew ze strony studentów chcących zaangażować się w działalność nowego ruchu. Okazało się, że podobnie jest w innych ośrodkach studenckich w kraju.
To pierwsze nasze pismo, komunikat de facto o tym, że jesteśmy, zaczynamy działać i prosimy o poparcie, o przyłączanie się do nas. Byliśmy bardzo zdziwieni, że to może w takim mieście, gdzie no, trafiają studenci no, z małych miasteczek, wsi. De facto WSJŚ była taką lokalną uczelnią, że ludzie będą się trzymali z pewnym dystansem od tego, ale nie było problemu. Można było naprawdę bardzo dużo zrobić. Chcieliśmy być autonomiczną organizacją tylko na naszej uczelni, ale widząc, że tak powiem, opór materii, stwierdziliśmy, że może być lepiej częścią czegoś większego. To były wyjazdy do Poznania na Politechnikę i Uniwersytet, to samo do Wrocławia na Polibudę i Uniwersytet, do punktów informacyjnych, gdzie NZS już się tworzył. A my w pewnym momencie musieliśmy podjąć taką decyzję, że no sorry, to nie będzie zrzeszenie studentów WSJŚ, a NZS. I przyłączamy się do tego wielkiego, tak nam się wydawało wtedy, ruchu. No były problemy z rejestracją. De facto NZS został zarejestrowany dopiero po strajku łódzkim, na który też pojechaliśmy, żeby się przekonać na miejscu, jak to wygląda, o co chodzi, zobaczyć, jak to się organizuje, mając na myśli, że no być może coś w przyszłości i u nas będzie musiało się odbyć większego.
Bardzo szybko okazało się, że władza nie jest jednak skłonna do ustępstw.
Organizacja długo nie działała i długo nie istniała, bo potem na samym, jak się rok akademicki rozpoczął, dochodzi do strajku tak zwanego radomskiego. Do Radomia też pojechaliśmy. Tam też była bratnia uczelnia, bo WSJŚ. I cóż, no. Co jeszcze było istotnego? Ciężko nam było ten strajk wyhamować. Czuliśmy, że władza już nie ma ochoty z nikim rozmawiać i jest zainteresowana podtrzymywaniem zarzewia, czyli konfliktów. Ten studencki był, tak powiem, może najłatwiejszy do podtrzymania. On nikomu de facto nie przeszkadzał, nie przenosił strat, no, wydźwięk propagandowy, aczkolwiek była jedna popisowa akcja na szkołę studentów pożarnictwa, Wyższą Szkołę w Warszawie, gdzie no, zdesantowano jednostkę specjalną na dach tej szkoły i rozbito strajk. I rektorzy uczelni polskich powiedzieli na swoim spotkaniu: panowie, kończcie to, my przejmujemy te zobowiązania i bierzcie się do nauki, bierzmy się do nauki, bo stracicie rok. My to rozumieliśmy, ale nawet na WSJŚ strajk było ciężko wyhamować. No, parę dziesiąt osób z NZS-u wtedy wystąpiło, bo znało, żeśmy im troszeczkę zabawę popsuli. No, ale trudno.
Wydawało się, że studenckie strajki wygasną. Władze wielu uczelni wstrzymywały opornym studentom wypłatę stypendiów. Wstępne ustalenia mówiły o wznowieniu zajęć w poniedziałek, 14 grudnia.
Były ustalenia, że od poniedziela, to 13 chyba to była niedziela, o że od poniedziałku zaczynają się zajęcia na uczelni. No i się nie zaczęły. Ja trafiłem gdzie indziej. NZS został zdelegalizowany na początku stycznia 82. Zastosowano opcję zerową, bo też wygaszono NZSP i po jakimś czasie no, zaproponowano powstanie Zrzeszenia Studentów Polskich po tej opcji zerowej, no ale tam już koledzy chyba z NZSP byli, wiedzieli wcześniej, że coś takiego powstanie, to potrafili wokół tego się zakręcić i znaleźli się przede wszystkim tam.
Świadkowie historii.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Markowski został zatrzymany, a później internowany.
Jeszcze tam papiery porządkowaliśmy po strajku na uczelni, wróciłem do domu, no i tuż po północy ktoś walił drzwi. No. milicjant i dwóch cywili. Jeden przedstawił się jako porucznik Kozubal, bezpieka akurat. No niestety była tam osoba, która musiała mnie wskazać, że ja to ja, kolega ze studiów, znaczy powiedzmy kolega, znana mi osoba ze studiów, skończył Instytut Elektryczny i poszedł pracować do milicji. No i był chyba jeszcze kierowca tego pojazdu, także byli w trójkę. No, zmuszono mnie do udania się z nimi w celu wyjaśnienia. Nie wiedzieli nic, że to jest stan wojenny na partyzantów. Tam gdzieś mnie poprowadzili przez labirynt korytarzy do jakiegoś pomieszczenia i tam musiałem długo, długo czekać. Dopiero na szóstko byli u mnie po mnie mniej więcej 15 po północy. Oczywiście żadnych papierów, żadnych decyzji o internowaniu mi nie wręczono, bo to tego jeszcze nikt nie miał. Te papiery to się pojawiły z dużym opóźnieniem. Po szóstej, no chyba sami wysłuchali wystąpienia generała Jaruzelskiego. No i potem, no, mówi, no, to mamy wojnę. No, mówię, no, z kim ta wojna? To jesteście internowani. No to w tym momencie wszystko było chyba jasne, chociaż dla mnie to pojęcie internowani to też było pojęciem nowym.
Pierwszy okres aresztowania trwał kilka tygodni. Później Jan Markowski trafił razem z innymi internowanymi do Głogowa.
Co było najbardziej wkurzające? No wiadomo, tam ciuchy, zaglądanie wręcz w tyłek, bo kazali się rozebrać do naga i tam takie różne rzeczy. Idzie przeżyć wszystko, ale no, rodzin przez dwa tygodnie, czyli do świąt. Dopiero tuż przed świętami poinformowano, gdzie jesteśmy. Cele były czteroosobowe. No, najczęściej w czwórkę się siedziało. Było zimno. Zwolniono dla nas ostatnią kondygnację. To musiało nastąpić szybko, jak się potem dowiedzieliśmy od więźniów, bo więźniowie tam żart się roznosili. No, było zimno, to trzeba przyznać. I tam byliśmy do 8-9 lutego, gdzie przywieziono nas do więzienia, też to nazywamy do więzienia, oczywiście to był obóz, odosobnienie dla internowanych, nie było cel, były sale, no to były cele dla nas, nie było regulaminu oczywiście, osadzonych, bo nie byliśmy osadzeni, no sądziliśmy, że powinniśmy być traktowani, jeśli nas się zgarnia ze względów politycznych, to jak więźniowie polityczni, a nie jak zwykli zatrzymani czy osadzeni, jak to się ładnie mówiło, zeki, czyli ZK, zakład karny. To, o czym mówię, to było najpierw w areszcie śledczym, to w Zielonej Górze, a potem w Głogowie, ośrodek odosobnienia. On miał już inny charakter, tu można było z celi do celi sobie przejść, cele były pootwierane, no i w związku to już tam sprzyjało tam różnym kontaktom, samokształceniu się, wykładom wręcz nawet, bo no, jakieś elity doktorów, profesorów posadzono z Wrocławia, były kurs na przykład japońskiego.
Po wyjściu z internowania Jan Markowski miał problemy z ukończeniem studiów. Później pojawiły się kolejne szykany.
Głogów kończy się po tak ładnie koło 22 lipca, no więc 23 nas zwolniono. No i wróciłem do domu. Nie wydano mi w roku 81, czyli na początku października, tematu pracy dyplomowej. Takim nazwiskiem tutaj rzucę, profesor Kołaczkowski. Nawet miałem zostać na uczelni jego asystentem, ale jak się dowiedział, że siedzę, to już machnął na to ręką. Ale kto inny mi pomógł? Doktor Zbigniew Lewicki został moim promotorem i pod jego kierunkiem pracę dyplomową robiłem. Praca dyplomowa była dosyć ciekawa, bo praktyczna. Byłem stypendystą z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gubinie. W 1977 roku, na samym początku studiów, uznałem, że miejsce na granicy jest ciekawym miejscem i mogę tam swojej profesji pracować. Oczywiście obiecywano mieszkanie. No, pracę napisałem. To była koncepcja rozbudowy sieci wodociągowej dla miasta Gubina. Gubin był kiedyś zaopatrywany wodę z Zanysy, a tu chodziło o to, żeby zaopatrzyć ją z ujęć po polskiej stronie i tak przebudować sieć, wykorzystując już istniejącą, żeby to miało ręce i nogi. No więc to zrobiłem. No i jak pojechałem odebrać klucze do mieszkania, i to już z żoną, po internowaniu, no, znaczy jak skończyłem studia, założyłem rodzinę, no i wszystko się ładnie zaczęło tak spinać, aż do momentu właśnie odebrania kluczy, że dyrektor tej firmy mówi: wie pan, co to jest rejon nadgraniczny, ja pana sprawdziłem i jestem zszokowany, pan nie może u nas pracować.
Świadkowie historii.
Służba Bezpieczeństwa jeszcze przez jakiś czas inwigilowała dawnych liderów ruchu studenckiego. Zdaniem Jana Markowskiego były to jednak działania pozorowane, gdyż dawni działacze nie przejawiali już większej aktywności.
Już w czasie internowania wiedzieliśmy, że po wyjściu będziemy obciążeniem dla ewentualnych struktur, które się utworzą. I mieliśmy się trzymać od tego z daleka, no ale jak się ze znajomymi nie spotkać? No takie i każde spotkanie niestety, no to było, powiem, namierzane. No także skończyło się tym, że doszło do rewizji u mnie w domu. No zakwestionowano tam pewne rzeczy, które miałem z internowania. Na szczęście nic trefnego w domu nie było. Tak mi się wydawało, że panowie musieli się czymś wykazać. Może nawet i tym, że jest parcie do kolejnej konfrontacji jakiejś, że tu struktury się tworzą albo utworzyły się. Jeżeli nawet się utworzyły, to nie na tą skalę, jaka była przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Po stanie wojennym studenci byli kierowani do odbycia służby wojskowej. Wielu jednak nie paliło się do wkładania munduru ich orężem. Stały się zawiłości regulaminów.
Jak robimy sobie, to robimy sobie ja. I na spotkaniu z 200 podchorążymi wstaje i zadaje pytanie. Jeśli żołnierzem staje się w momencie doręczenia mi wezwania do odbycia służby wojskowej, to czy muszę składać przysięgę? I to jest, mówię, według regulaminu służby wewnętrznej, paragraf taki i taki. Przerwa. No i tak do końca tego nie wyjaśniono. No ale już wiedziałem, że... Znaczy wystawiłem się, ale uważałem, że trzeba było to z czymś takim wyskoczyć. I drugi numer, jaki wyciąłem, to... Znaczy no to była banalna sprawa, bo wtedy odbywały się wybory samorządowe. No i okazało się, że nas przypisano do jakiegoś okręgu wyborczego w Elblągu i mieliśmy głosować między innymi na dowódcę jednostki. No i też poszedłem na spotkanie, no tam dowódcy jednostki nie ma, mówię, no szkoda, że nie ma, bo chciałbym mu parę pytań zadać, no. Dlaczego my w ogóle tutaj stąd głosujemy, bo przecież my stąd nie jesteśmy, nie znamy tej problematyki tutaj działalności miejskiej rady, czy cokolwiek to było wtedy. Po co my tu mamy głosować w ogóle? Po co nam te wybory? My jesteśmy tutaj, że tak powiem, przetrzymywani wbrew naszej woli. Bo większość chciała być już w domu, niczego nowego się tam nie byliśmy w stanie nauczyć. No poza tym, że... No i jeszcze był trzeci numer, no to już zajęcia polityczne się odbywały, no i politruk podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, że tak, armia ma was nauczyć strzelać, a pion polityczny ma wskazać, do kogo mamy strzelać. To mówię, o panie poruczniku, jak mnie już nauczycie strzelać, to cele będę sobie sam wybierał.
Był to 9. odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Jan Markowski.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii. historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.